Witam wszystkich braci i sióstr. Pokój wam. Chciałbym przekazać pozdrowienie od naszej mamy, która pozostała w domu. Prosiła, by braciom przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, jak również zgromadzenie na nabożeństwie środowym upoważniło nas, abyśmy wszystkim wam przywieźli bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, no i życzyli zbudowania na tej uczcie duchowej. Chciałbym, braterstwo, aby przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego zajrzeć do jednego z listów świętego apostoła Pawła, z listu do Kolosan. Święty apostoł Paweł, gdy pisał do zboru w Kolosach, przedstawił bardzo ważną rzecz. Rzecz teologiczną. I odczytam parę wersetów, począwszy od 24 do końca tego rozdziału. Posłuchajmy, braterstwo. Wniknijmy myślą w głębie tych słów i za chwilę zastanowimy się. Będziemy rozważać, który się teraz raduje w dolegliwościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół, którego się ja stał sługą według daru Bożego, który mi jest dany dla was, abym wypełnił Słowo Boże. To jest tajemnicą one, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym Jego, którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, które jest Chrystus między wami, nadzieja onej chwały, którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie. I z tych wersetów mój temat nazwałem Bogactwo Tajemnicy Bożej. Słowo bogactwo kojarzy nam się z obecnym czasem, bo w takim czasie żyjemy, że ludzie chcą być bogaci. I bez względu na płeć, na narodowość, nawet na wiarę, każdy zabiega o bogactwo. Słowo bogactwo określone przez słownik polski znaczy wielki dostatek, obfitość czegoś, ziemskie skarby, ziemskie majątności, skarby duchowe. A więc już sam słownik określa dwa rodzaje bogactwa. Bogactwo ziemskie i bogactwo duchowe. Słowo tajemnica jest określone jako rzecz tajna, skryta, której nie można poznać, nie można dociec rozumem. Prawda niedostępna dla rozumu, nadprzyrodzona tajemnica odkupienia Bożego. I zauważmy, słowo tajemnica też się dzieli jakoby na dwie części. Że może być tajemnica ludzka i może być tajemnica boska. I my, braterstwo, chcielibyśmy porozmawiać o bogactwie tajemnicy Pana Boga. O tej tajemnicy, o której święty apostoł Paweł powiedział, że była ona zakryta od wieków przed wszystkimi rodzajami, przed wszystkimi pokoleniami. A więc ta Boża tajemnica była zakryta przed człowiekiem. Z pewnością braterstwo już słyszeli mój wykład, szczególnie bracia z Krakowa, gdzie przedstawiałem pierwszą część, w jaki sposób Pan Jezus, będąc tym, który stwierdził, że ja i mój Ojciec jedno jesteśmy, ukrył tą tajemnicę Pana Boga w siedmiu przypowieściach dotyczących Królestwa Niebieskiego zapisane w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Inny temat też słyszeliście, w jaki sposób Chrystus Pan po zmartwychwstaniu ukrył boską tajemnicę w siedmiu okresach Kościoła w Azji Mniejszej. W dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić, w jaki sposób sam Pan Bóg tą tajemnicę zakrył przed człowiekiem. I chciałbym, braterstwo, abyśmy na to pytanie sobie odpowiedzieli, ale nie tylko na to. Czym Pan Bóg zakrył tę tajemnicę? Ale i na pytanie, przed kim i dlaczego to uczynił? I jakie są wartości boskiej tajemnicy? Co można włączyć do tajemnicy Bożej? Odczytane słowa po części nam odpowiadają i święty apostoł Paweł daje nam do zrozumienia, że tą tajemnicą Pana Boga zakrytą od wieków to jest co? To jest Chrystus Pan wraz z Kościołem. Uwielbiony Chrystus Pan. Ale nie tylko, braterstwo. Więc przed kim Pan zakrył tajemnicę swojego bogactwa? W jaki sposób Pan Bóg ukrył bogactwo, aby ono było tajemnicą dla człowieka? Musimy sięgnąć, aby odpowiedzieć na to pytanie, do rzeczy dawnych, dawnych, które były napisane przedtem. A one zostały uwidocznione w pewnych figurach, obrazach. To boskie błogosławieństwo, ta wielka tajemnica nie potrzebowała wielkiego magazynu, aby ją schować. Potrzebowała tylko jednego miejsca, które nazywał się przybytek, a ten przybytek dzielił się na dwie części. Na świątnicę świętą i świątnicę najświętszą. I w tych dwóch pomieszczeniach Pan Bóg schował, zakrył swoją tajemnicę przed wszystkimi rodzajami i pokoleniami. Całe bogactwo tej tajemnicy było tam schowane. Cała chwała, całe piękno przybytku, jego złote ściany, pięknie wykonane sprzęty, a tak samo wspaniale utkane zasłony misternej roboty, były zupełnie zakryte przed kim? Przed człowiekiem. Przed ludźmi. Tak, jak Pan Bóg ukrył obraz i jego piękno pod zasłonami. Poza tym przykrył szorstkimi skórami, które nie były przyjemne dla oka człowieka, tak samo chwała i piękno rzeczy duchowych mogą być widziane tylko przez tych, którzy znajdują się w stanie duchowym. A święci apostołowie nazywają to jednoznacznie królewskie kapłaństwo. Cóż takiego był ten przybytek? Z jakich części się składał? Bóg postanowił, aby w narodzie izraelskim zbudować takie miejsce na schowanie boskiej tajemnicy, boskiego bogactwa. Nie wszyscy mogli to widzieć, więc rozkazał Mojżeszowi, aby zbudowano przybytek, aby ten przybytek był otoczony dziedzińcem, wyznaczone miejsce i Bóg prowadził ten przybytek i ten naród. Zbudowanie tego przybytku składało się z takich pewnych przedziałów. Cały Izrael, który był w tym czasie, zajmował miejsca poza przybytkiem i poza dziedzińcem, a to miejsce nazywało się obóz. To miejsce obrazuje nam grzeszny stan świata, który został oddzielony od rzeczy świętych od zewnątrz murem niewiary. Żydzi będący za obozem nie widzieli świętego sprzętu. Bóg na to nie pozwolił. Więc czym jest ten obóz? Według boskiego planu wieków jest tą najniższą linią, która zaznaczona została literą R. Jest to stan grzechu położony w nieposłuszeństwie i w śmierci. Ale jeśli ktoś przekroczył ten mur niewiary, a od wewnętrznej strony, od miejsca dziedzińca zrodziła się wiara, poszedł za Chrystusem, wszedł na miejsce dziedzińca i dziedziniec wskazuje nam na stan usprawiedliwienia, który można osiągnąć przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Na dziedziniec mogli wchodzić tylko lewici. W dniu pojednania oni mieli dostęp do ołtarza miedzianego, do umywalni, ale nie mogli wchodzić ani zaglądać do przybytku. Czy tych lewitów było dużo? Jacy to byli ludzie? Mamy to zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, rozdział 4, od wersetu 46. Bóg powiedział do Mojżesza, w jaki sposób ma być to wszystko urządzone. I pisze tak. Wszystkich spisanych lewitów, których spisał Mojżesz i Aaron i książęta izraelscy, według ich rodzin i szczepów. od 30 do 50 roku życia wszystkich zdatnych do wykonania pracy i do noszenia ciężaru przy namiocie zgromadzenia było spisanych 8580. Zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza przeznaczono każdego z osobna do jego służby i do noszenia jego ciężaru. Tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi. A więc, braterstwo, zauważmy, że na miejscu dziedzińca było dopuszczone jedno pokolenie z narodu izraelskiego. Oni mieli wykonywać pewną służbę, pracując około tajemnicy, ale nie wiedząc. Przepraszam, nie widząc rzeczy świętych, nie widząc tego bogactwa. Byli to ludzie, którzy służyli sprawie Bożej. Byli to ludzie skromni, łagodni, życzliwi, moralni, co świadczyło, że zostali poświęceni do sprawy Bożej. Zaznaczam, braterstwo, do sprawy Bożej. I ci są właśnie braćmi w usprawiedliwieniu. Domowannikami wiary, ale nie braćmi w Chrystusie Jezusie. Nie są w pełni poświęceni, nie są ofiarnikami. A więc wskazują na jakiś stan. Lewici wskazują na stan poświęcenia lewickiego do sprawy Bożej. O tym mówi święty apostoł Paweł w znanym wersecie Pisma Świętego do Rzymian, 12 rozdział, a 1 werset. Czy zauważacie, braterstwo, jak tam jest napisane? Proszę was, tedy bracia, jacy bracia? W Chrystusie? Proszę was tedy, bracia. Pytam, jakich braci prosił? W Chrystusie? Przez litości Boże stawiajcie ciała wasze ofiarą. Jaką? Żywą, świętą. Dopiero święty apostoł Paweł mówi, że przez litości Boże możecie poświęcić się Bogu. Możecie uczynić poświęcenie. A więc jesteście najpierw lewitami, będącymi w usprawiedliwieniu i to usprawiedliwione, udoskonalone człowieczeństwo staje się darem, który należy poświęcić. A co my poświęcamy, braterstwo? Co my poświęcamy? Żeby się stać ofiarą żywą. Nasze bogactwa? Co my poświęcamy? Nasze majątki? Nasze samochody? Nie, braterstwo. My poświęcamy nasz dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Usprawiedliwione człowieczeństwo. Usprawiedliwione przez wiarę, właśnie zdobyte na tym dziedzińcu. I teraz wykładamy je przed Panem Bogiem, aby ono mogło być wyłożone na ołtarz. A kto tę ofiarę może wyłożyć na ołtarz? Ja, braterstwo, czy wy? Możemy to uczynić? Możemy poświęcić tę ofiarę? Apostoł Paweł w liście do Żydów, rozdział 8, a werset 3 pisze: albowiem każdy arcykapłan bywa ustanowiony, aby co robił? Aby składał ofiary i dary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Nas Chrystus musi poświęcić. Poświęćcie się, a ja Pan, poświęcający was. Takie słowa powiedział Mojżesz. Nas musi ktoś poświęcić do naszego usprawiedliwionego człowieczeństwa przez wiarę. Musi być dołożona wartość, abyśmy mogli zajrzeć do świątnicy świętej, abyśmy mogli rozpoznać tajemnicę Bożą. Chrystus Pan poświęci nasz dar po to, aby oglądać tajemnicę bogactwa Bożego. A więc pozwoli nam wejść do następnego stanu, do tego stanu, gdzie zostały schowane te boskie bogactwa. Tak jak wspomniałem, że było 7 przypowieści dotyczących Królestwa Bożego, to skrył nasz Pan w czasie swojej misji w przypowieściach, że po zmartwychwstaniu Pan ukrył tajemnicę Pana Boga w 7 okresach Kościoła, a Pan Bóg ukrył w 7 rzeczach, które zostały sprowadzone do przybytku świętego. I tymi rzeczami to był świecznik, stół z chlebami pokładnymi, ołtarz złoty. To było w jednym pomieszczeniu i tam jest pokazane całe bogactwo Bożej tajemnicy. W drugim pomieszczeniu było przedstawiona Arka Przymierza, a w tej arce znajdowały się co? 3 przedmioty. Laska Arona, 2 tablice kamienne i co jeszcze? I braterstwo, wiadro z manną. I to wszystko, te 7 rzeczy stanowiły boską tajemnicę. Świątnica święta wyobraża wszystkich tych, których Pan Bóg poświęcił. Ja chcę braterstwo jedno wspomnieć odnośnie poświęcenia. Bo my tak, szczególnie to młodsze pokolenie, to przyjmuje poświęcenie tak lekko. O! Pan Jezus powiedział, że trzeba w Niego uwierzyć, w Jego Słowo, i to już jest wystarczające. Tak, to jest wystarczające, ale do tego, żeby służyć sprawie Bożej. A nie wystarczające do tego, żeby się poświęcić Bogu na służbę. A to jest różnica. Trzeba wyłożyć jeszcze coś więcej. Jeśli wykładamy swoje usprawiedliwione człowieczeństwo, włączając to nasze serce, uczucia, to musimy się zrzeknąć jeszcze pewnych praw, które gwarantuje nam co? Ofiara Jezusa Chrystusa, które gwarantuje nam okup. A okup nam gwarantuje co? Okup, braterstwo, gwarantuje każdemu jednemu człowiekowi wzbudzenie i warunki restytucyjne, ale nie gwarantuje życia. Bóg stworzył nas bez nas. Ale jest jedna rzecz, którą Pan Bóg nie może uczynić. A jaka to rzecz? Bóg nie może zbawić nas bez człowieka. Człowiek musi na to wyrazić życzenie. Musi się zgodzić, że chce być zbawiony. Do zbawienia Pan Bóg nikogo nie przymusi. Jeśli ktoś nie chce, otrzyma te warunki, które oku gwarantuje, wzbudzenie i warunki. Ale o życie to musi sam o to zadbać, żeby je otrzymać. Dlatego, braterstwo, w naszym przypadku święty apostoł Jan wyraźnie powiedział, od jakiego momentu zaczyna się nasze wejście do świątnicy świętej. I w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, a werset 20 mamy powiedziane, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie co? Wszystko. A jeśli wiecie wszystko, to znaczy to, co? Że otworzyła się jakaś tajemnica Boża, prawda? Że rozpoznajemy, co tam w tej świątnicy się znajduje. To jest Duch Święty. Ale Duch Święty nie tylko ten, który otrzymuje się przez Słowo Boże, ale Duch Święty, który jest mocą i siłą spładzającą do nowej natury. W tym samym rozdziale, a w wersecie 27 mamy wspomniane, że tenże Duch prowadzi was we wszelką prawdę. A prawda jest tajemnicą Bożą dla człowieka? Jest braterstwo przez cielesnego człowieka niezrozumiało. Kto z cielesnych ludzi interesuje się prawdą Bożą? Spodzeni z Ducha Świętego korzystają z otwarcia tajemnicy Bożej. I dlatego wyraziłem się, że uwierzyć w Chrystusa, okazać mu pewne posłuszeństwo, to według bogactwa tajemnicy Bożej jest za mało. Trzeba wejrzeć głębiej. Trzeba starać się zrozumieć boski plan zbawienia. Trzeba otrzymać tego Ducha Świętego, aby otrzymać światło. Jeśli, braterstwo, nie mamy światła Ewangelii, jeśli nie mamy światła ze Słowa Bożego, jeśli nie zrozumiewamy boskich prawd, to zapytajmy samych siebie, czy Duch Święty ma na nas wpływ. Złoty świecznik nie może nam nic innego przedstawiać jak kompletny Kościół. Głowę i ciało Chrystusa. On wskazuje na wszystkich uczestników boskiej natury. Dlatego objawiciel święty Jan w pierwszym rozdziale, w 20 wersecie wyraził się takimi słowami. Siedem świeczników, któreś widział, to jest siedem zborów. Siedem zborów Bożych. Ten świecznik byłby wykuty z jednej tafli złota, które reprezentuje boską naturę. O tym mówi święty apostoł Jan w objawieniu. 20 rozdział, 6 werset. Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu. Albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma. Braterstwo, jest to światło tej tajemnicy Pana Boga? Czy ludzie to widzą i rozumieją? Nie. Ale wy, braterstwo, rozumiecie i o was się rozchodzi, bo Ten świecznik był jedynym światłem w świątnicy. I to światło musi się świecić. Pan Jezus w przypowieści o mądrych i niemądrych pannach tam wskazuje na pewnego rodzaju podziały. Podzielił 5 mądrych, 5 niemądrych. Co było przyczyną doświadczenia? Czego olej, a nie drzwi? Przecież Pan zamknął drzwi przed tymi niemądrymi. Braterstwo, właśnie my tak sobie tłumaczymy lekko, że Pan tak chciał, żeby te panny niemądre się spóźniły. Nie. Przyczyną było całkiem co innego. Przyczyną było brak oleju. Jeśli stanowimy tą klasę pokazaną w świeczniku, to musimy patrzeć do naszych zbiorników, zaglądać. Czy mamy dostateczną ilość oleju? Święty apostoł Paweł w liście do Koryntów, w pierwszym liście, 2:14-16 tłumaczy w taki sposób. Przeczytam może komentarz do tego wersetu. Światło lamp pochodziło z wytłoczonej czystej oliwy. Lampy płonęły przez cały czas. Ten olej był symbolem Ducha Świętego, a jego blask symbolizował święte oświecenie Ducha Prawdy. Światło to było pożytkiem tylko dla kapłanów i nikt inny nie mógł, nie miał nigdy prawa go widzieć albo z niego korzystać. W ten sposób był wyrażony Duch, czyli zmysł Boży, dany ku oświeceniu Kościoła w głębokich rzeczach Bożych. W rzeczach, które są zupełnie zakryte dla zwykłego człowieka. Nawet dla wierzącego, usprawiedliwionego Lewity. I tam święty apostoł Paweł w tym liście do Koryntów 2:14 potwierdza tą samą myśl i zwraca się znów do braci. Ale mówi o podwójnym braterstwie. Bracia w usprawiedliwieniu i bracia w poświęceniu, czyli w poświęceniu kapłańskim, w ofiarowaniu. Złoty świecznik jest czymś, który daje nam znak do objaśnienia Bożej tajemnicy. Możemy zobaczyć następną rzecz. Stół, na którym były wyłożone chleby pokładne. Ile ich było? 2 × 6. A co było na chlebach pokładnych? Co było na chlebach pokładnych? Kadzidło, braterstwo. Co ten stół z chlebami nam przedstawia? Pokazuje nam tak samo prawdziwy Kościół, ale z innej strony. W tym stole, na którym były chleby pokładne, które służyły jako pokarm i kadzidło jako wonne modlitwy, przyjemne uczucia naszych serc, uczucia Kościoła, pokazują, jaki jest cel Kościoła. I tam jest pokazane, że celem Kościoła jest pierwsze, duchowe karmienie przez cały wiek Ewangelii. Wszystkich tych, którzy potrzebują duchowego pokarmu. Drugie, wzmacnianie i pocieszanie strapionych. Tak jak nasz tekst przewodni mówi, o danie pewnej mocy dla tych, którzy są utrapieni. Trzecie, oświecenie tych, którzy weszli do duchowego stanu przymierza. A więc w wykładnia Słowa Bożego, a szczególnie nauk doktrynalnych. I czwartym celem Kościoła to jest wspólne modlitwy za sobą. Błagalne modlitwy za sobą, braterstwo. I jedną rzecz proszę zauważyć. Kapłani nie byli powoływani do spraw organizacyjnych. Bóg postanowił kapłanów, aby zajmowali się tym celem, który ma przyświecać Kościołowi. A do spraw organizacyjnych to postanowił lewitów. Oni byli do przenoszenia, oni byli do rozbierania, oni byli do wykonywania prac, lewici. Oni zajmowali się winnicami ziemskimi, a Kościół nie może się zajmować winnicą ziemską. Kościół jest powołany po to, aby budował lud Boży, aby Kościół wzmacniał. Czy tego nam, braterstwo, brakuje? Organizacja jest lepsza w wykonaniu, bo jest ona widoczna dla oka ludzkiego. A każdy z nas to tak przyjemnie słucha, jak ktoś podpowie. No bracie, bardzo dobrze, żeście to zorganizowali. Każdy z nas tak lubi posłuchać choćby takiego pochlebstwa, które głaszcze nas po podniebieniu i po naszych uszach, jeśli postawimy i zostaniemy pochwaleni za coś, co zostało bardzo dobrze wykonane. Ale nie ma takich pochlebstw, żeście dobrze pocieszyli, żeście poprosili o modlitwę, o przebaczenie tych grzechów, które czynimy, o przebaczenie grzechu uczynionego przez brata, przez siostrę, o wzmocnienie kogoś, który potrzebuje duchowo. Mamy dbać, braterstwo, o to, co nam Pan Bóg dał. O tych, którzy pracują około tajemnicy Bożej. Kapłani mogli wchodzić do świątnicy świętej. Kapłan obsługiwał świecznik, kapłan obsługiwał stół z chlebami pokładnymi i kapłan korzystał ze złotego ołtarza, który jest symbolem poświęconego kościoła, z którego wypływają pewne uczucia. Braterstwo, te uczucia okazywane są przez co? Te uczucia są pokazywane przez nasze uczynki. Jeśli zajmujemy się odpowiednimi sprawami, to Pan Bóg nam błogosławi. Jak często odczuwamy, że jakiegoś błogosławieństwa nie mamy? Ale czy się zastanawiamy, dlaczego tego błogosławieństwa nie mamy? Bo może podeszliśmy do złotego ołtarza, a nie wzięliśmy ze sobą kadzidła. I nie mamy z czym wytworzyć tego dymu, który by nas prowadził do następnego przedziału. A może zapomnieliśmy coś innego. Zapomnieliśmy Panu Bogu podziękować za ogień. Za największą edukację, którą są doświadczenia. Święty apostoł Piotr w pierwszym liście, drugi rozdział, a piąty werset mówi takie znamienne słowa. Braterstwo na pewno znają na pamięć. A wy, jako żywe kamienie, budujcie się w co? W ziemską winnicę? W dom duchowy? W kapłaństwo święte? Ku ofiarowaniu duchowych ofiar. Ale te ofiary mają być przyjemne przez kogo? Przez Pana Jezusa. I teraz braterstwo. My możemy ofiarować dużo. Możemy ofiarować i swoje majątki, swoje pieniądze. Ale czy te pieniądze, te nasze majątki zostały przyjęte przez Pana Jezusa? Czy one zostały uznane? Czy one zostały poświęcone? To musimy zapytać samych siebie. Bo to są przecież dobrowolne służby kapłanów. A dobrowolna służba kapłanów to składała się z uwielbienia Pana Boga i z ich posłuszeństwa. Kapłan musiał być w zupełności posłuszny Panu Bogu i wykonywać świątynne obowiązki. Obowiązkiem kapłana było ofiarowanie kadzidła, przynosząc to kadzidło bardzo blisko Boga, Ojca, okazując wiarę przez miłość. Tak mówi objawiciel święty Jan, 8 rozdział, 3 werset. I to właśnie kadzenie wprowadza nas do jeszcze większej tajemnicy Bożej. To braterstwo w tym przedziale świątnicy świętej poznajemy trzy tajemnice, które dotyczą Chrystusa i Kościoła. A Bóg jeszcze innego rodzaju tajemnice swojej chwały schował w świątnicy najświętszej. Świątnica najświętsza wskazuje na doskonały stan nowych stworzeń, na stan duchowy. Kiedy tam się przychodzi? Nasz Pan, gdy zmartwychwstał, wszedł do świątnicy najświętszej. Był pierwszym kapłanem, był pierwszą ofiarą, był pierwszą krwią, która otworzyła te boskie tajemnice. Kiedy my, braterstwo, wejdziemy do tej tajemnicy? Pierw musimy poznać tą tajemnicę, wejrzeć do tego trzeciego nieba i zapoznać się z tym, co nam wskazywała Arka. Arka Przymierza. Inaczej było to nazywane skrzynia świadectwa. Ona nam reprezentuje ucieleśnienie planu zamierzonego przez Pana Boga. Reprezentuje wielki cel Boga i świadczy o wielkim bogactwie łask w Chrystusie i Kościele. Pokazuje ukrytą tajemnicę. Święty apostoł Paweł w liście do Efezów, 1 rozdział, a werset 10 mówi tak. Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie. I te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi. Ten werset jest napisany pod każdym rysunkiem boskiego planu wieków. Ale gdy czytamy z naszego tematowego rozdziału słowa świętego apostoła Pawła z listu do Kolosenców 1:19 mówi tak. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała zupełność bóstwa. To znaczy się w kim, braterstwo? W Jezusie Chrystusie. A więc Jezus Chrystus jest pierwszą jednostką najświętszą, nadboga, najbogatszą, mającą moc wezwania, objawienia tajemnicy swojej oblubienicy. Tak jak mąż, kochająca się rodzina, mąż, żona i jego dzieci Nie mają tajemnic, dlatego że się kochają. O tym wszystkim wie żona, o tym wszystkim wiedzą dzieci. Z jednego portfela korzystają, jednakowo myślą, razem się modlą, razem chodzą na nabożeństwo. Taki jest Kościół. A w liście do Efezów mąż i żona i małżeństwo jest zaliczone też do tajemnicy. Bo ona reprezentuje, to małżeństwo, ta rodzina reprezentuje Jezusa Chrystusa jako oblubieńca. Przejdźmy, braterstwo, do tego sprzętu, który znajdował się w arce. Jako piąta rzecz była tam laska Arona. Ja już nie będę sięgał do tego, w jaki sposób, co ona przekazywała. Tam by trzeba sięgnąć do Księgi Mojżeszowych. Dotyczy to Korego, w jaki sposób zostało, w jaki sposób Bóg przyjął i odrzucił to, co mu się nie podobało. Ale w skrzyni przymierza była laska Arona. Co ona oznacza? Musiała być wielką tajemnicą, która coś oznacza. Oznacza przyjęcie przez Boga Jezusa Chrystusa i Jego oblubienicy jako jedynych, którzy mogli spełnić kapłański urząd pośrednika. Dlaczego pośrednika? Bo tak jak i Chrystus, tak samo i Jego Kościół stanowią ofiarę za grzech. I ta ofiara jest potrzebna. Komu jest potrzebna? Apostoł Paweł mówi, dopełniam ostatków ucisków chrystusowych. Z łaski Ojca Niebieskiego Braterstwo dopełniamy. Nie dokładamy, ale dopełniamy. Czynimy coś ze siebie. Laska Arona wskazuje nam na wielkie przyjęcie w Chrystusie, przyjęcie przez Boga. Jak wielki zaszczyt mają ludzie, gdy ich przyjmie prezydent, głowa państwa. Braterstwo, jaki mamy mieć zaszczyt? Nas przyjmuje sam Bóg. Przyjmuje nas do tego swojego parlamentu. Ten parlament to się składa ze 144 tysięcy posłów. Nie takich, jak w ówczesnym świecie są, ale posłów mądrych, mających chwałę, które stały się bogactwem Bożym, otwartą tajemnicą. Ten boski parlament ma mieć marszałka, którym będzie Jezus Chrystus i 12 zastępców, wicemarszałków, to jest 12 świętych apostołów. Ale my chcemy być, braterstwo, tymi posłami. My chcemy być przyjętymi, tak jak ta laska Arona okazywała, przyjęcie tego, co się Panu Bogu podobało. Były dane, braterstwo, dwie tablice kamienne jeszcze do skrzyni przymierza. W 5 księdze Mojżeszowej, 31 rozdział, 26 werset, mamy o tym opisane. Weźcie księgę tego zakonu, powiedział Bóg, i połóżcie ją w boku skrzyni przymierza Pana Boga waszego. I niech będzie tam świadectwem przeciwko tobie. Tablice zakonu miały być świadectwem. Przecież tablice dotyczyły narodu izraelskiego. Prawo Boże, wszelkie zrządzenie prawa Bożego było napisane na tych tablicach. zakon pokazywał, jak Chrystus w zupełny sposób miał wypełnić wszystkie wymagania boskiego prawa. Te tablice pokazują, że Kościół, jako ci, którzy naśladowali Chrystusa, wykonali sprawiedliwość zakonu. Że ta sprawiedliwość zakonu została wypełniona w naszym Panu i jest uznaną za wypełnioną w Kościele z powodu Chrystusa. Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 4 mówi, aby sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas. Prawo Boże nie jest zniesione. Cały zbiór zarządzeń Pana Boga ukryty w tych sprzętach przestaje być tajemnicą, ale dla kogo? Dla kapłanów, dla szczerze poświęconych, dla dobrze ofiarowanych, bo można być i źle ofiarowanym. Co tej tajemnicy? Ta tajemnica nie będzie ich dotyczyć. Jeśli wykonane zostało przez nas boskie zarządzenie prawa Bożego, no to teraz była jeszcze jedna rzecz. Wiadro z manną, braterstwo. W tym wiadrze znajdowała się manna. Jaka manna? Objawiciel święty Jan powiedział, drugi rozdział, 17 werset, że temu, kto zwycięży, damy jeść z manny skrytej. Czy ta manna była tajemnicą? Czy ta manna była skrytą? A jaka różnica była między manną skrytą, która znajdowała się w skrzyni przymierza, a tą manną, którą Żydzi zbierali dla swego pokarmu? Manna skryta się nie psuła, a manna zbierana przez Żydów się psuła. Co, braterstwo, przedstawia manna skryta? Ona się nie psuła, bo była w naczyniu złotym, a to znaczy, że wskazuje na nieśmiertelny stan i na stan nieskalany, niepodlegający śmierci. I taki stan może otrzymać tylko kto? Taką chwałę otrzymuje tylko Chrystus Pan i Jego Kościół. Ale była też i manna, która się psuła. I co ona reprezentuje? Ona reprezentuje życie wieczne, ale będące na warunkach posłuszeństwa. Wielka ta tajemnica, braterstwo? Z której manny byście chcieli skorzystać? Z tej manny, która była w tym złotym naczyniu skrytej? Czy z tej manny, której można było sobie codziennie nazbierać, ale na zapas nie nazbierał, bo się psuła? Z tej manny, która się psuje, będzie korzystać cała ludzkość. Życie wieczne, które będzie na warunkach posłuszeństwa. I taka jest nauka, braterstwo, świętego apostoła Pawła, że ci kapłani, którzy zrozumieją tajemnicę boskiego planu, przyjmą Jezusa Chrystusa i swoje życie podporządkują pod ubłagalnie, która wskazuje na sprawiedliwość, pod dwa cherubiny, które były wykute z tej samej tafli złota i patrzały ku sobie, wskazujące na moc i na miłość i na najważniejszą rzecz, jaka była w miejscu najświętszym, to było to co? Jedyne światło Szekina. To wskazuje na Boga, na samego Jehowę, który nadaje akceptację tej chwały. To jest Jego wielka mądrość. A mądrość była najpierwsza i tam w tym świetle jest pokazana. Dlatego, braterstwo, chciałem przedstawić wam, tylko mam nadzieję, że tylko spunktowałem to bogactwo łaski Bożej, o której święty apostoł Paweł pisał. Ale apostoł Paweł pisał, mówi, którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tajemnicy Bożej. Taki był cel mojego dzisiejszego wykładu, żeby wam coś powiedzieć na temat oznajmienia tajemnicy Bożej. Bo mam wielką świadomość, że chociaż istota Boga jest zasłonięta, jest ukryta przed ludzkim wzrokiem, to jednak jej boskie przymioty będą ukazane wszystkim ludziom przez najwyższego kapłana i przez was, drogie braterstwo, czego z głębi serca wam życzę. Amen.